Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk. Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry, witam, a dzisiaj trochę przerażająca rozmowa z Tadeuszem Bieckim, podróżnikiem, który napisał książkę, pierwszą polską książkę traktującą całkowicie o Indonezji, Wyspy Niepoliczone. I to będzie naprawdę przerażająca rozmowa o kanibalach i łowcach głów. Ale nie tylko, przede wszystkim o książce Wyspy Niepoliczone, która ukazała się nakładem wydawnictwa Bernardinum. Gość w herbacie to Tadeusz Biecki. Patrzę, czy mój gość jest cały i zdrowy, czy ma ręce, czy ma nogi, ma wszystkie palce. Dzień dobry, Tadeusz Biecki.
Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, jestem w całości.
Z przerażeniem przeczytałem na początku twojej książki, jak uciekałeś przed wielkim waranem z Komodo.
No tak, to prawda. To są ogromne jaszczury, największe na świecie, endemiczne zwierzęta, bardzo groźne, a ja okazałem się po prostu nieroztropny.
Postanowiłem... Ale przyznajmy, okazałeś się świntuchem.
No też trochę, ponieważ on uprawiał seks ze swoją samicą i ja chciałem zrobić po prostu z bliska zdjęcie. No i chyba się zdenerwował i ruszył w pogoń za mną. To jest potężne zwierzę, 3,5-metrowej długości, bardzo ciężkie, o ogromnie silnym uderzeniu. To znaczy takie uderzenie zabijające właściwie. Na szczęście okazałem się minimalnie inteligentniejszy od niego, bo on bardzo szybko biegnie, ale kiedy prosto biegnie, a ja biegłem zygzakiem. Ale takich przygód oczywiście było w Indonezji wiele, natomiast Indonezja sama w sobie jest jedną wielką przygodą.
I napisałeś książkę, pierwszą książkę całościowo traktującą Indonezję.
Jest bardzo trudno taką książkę napisać, dlatego że Indonezja to jest kraj o długości 5200 kilometrów ze wschodu na zachód, czyli tak jak od Uralu do przylądka Rokka w Portugalii. Ale jest o wiele bardziej zróżnicowana. Tam żyje 300 różnych ludów, 700 języków. Napisanie książki o całej Europie jest łatwiejsze niż o całej Indonezji.
To jest kraj zupełnie niewyobrażalny, bo tych wysp jest, no właśnie, do końca nikt nie policzył.
No właśnie, dlatego książka się nazywa Wyspy Niepoliczone. Naprawdę nikt nie wie, mimo takiej techniki współczesnej, mimo satelitów, ile tych wysp jest. Wiemy, że na pewno jest około 13,5 tysiąca wysp. Ale poza tym pojawiają się wyspy okresowe. Ruchy tektoniczne coś tam wynoszą do góry, wybucha podwodny wulkan i tych wysp jest około 6 tysięcy różnie. Mówi się, że tych wysp sami łącznie jest 17,5 tysiąca, czasami 18, czasami 16 tysięcy. To są naprawdę wyspy niepoliczone. I gdyby na każdej z tych wysp spędzić jeden dzień, a co to jest jeden dzień na wielkim Borneo, na ogromnej Sumatrze, na jawie, która liczy 130 milionów mieszkańców? Ale gdyby tak jeden dzień spędzić tylko na każdej z tych wysp, to zajęłoby to 50 lat życia. Nikt nie zna do końca całej Indonezji.
To jak oni właściwie utrzymują państwowość, jakąś jedność narodową?
To jest bardzo ciekawa sprawa. Nigdy nie istniało państwo Indonezja. To państwo powstało w 1945 roku, kiedy grupa zapaleńców z Sukarno na czele postanowiła stworzyć państwo i postanowiła te wszystkie wyspy połączyć. To było przedsięwzięcie właściwie skazane na absolutną porażkę, a tymczasem udało się dzięki genialnemu w zasadzie pomysłowi, jaki miał Sukarno na te nowe państwo. Mianowicie, ponieważ na każdej wyspie, a na niektórych wyspach było nawet kilkanaście różnych języków, mówiono różnymi językami w całej Indonezji, jak wspomniałem przed chwilą, tych języków było 700, to on wymyślił, żeby zrobić językiem ogólnopaństwowym najłatwiejszy z tych języków. I to był język indonezyjski. I natychmiast, od pierwszego dnia powstania tego sztucznego państwa przecież, we wszystkich szkołach zaczęto nauczać języka indonezyjskiego. Urzędnikami państwowymi mogli być tylko ludzie, którzy ten język znali. I w ciągu jednego pokolenia ludzie nauczyli się mówić po indonezyjsku. Dzisiaj w Indonezji wszyscy mówią po indonezyjsku. I język stał się spoiwem państwa. Chyba jedyne takie państwo na świecie, które powstało wyłącznie na bazie języka. A poza tym wszystko tych ludzi różniło.
Myślę, my Polacy żyjemy na jednym lądzie, a jak jesteśmy podzieleni, a oni?
No, och, oni są też bardzo podzieleni, dlatego że tam żyją bardzo różni ludzie. Na przykład na północnej Sumatrze żyją ludzie, którzy w ogóle nie wyglądają na Azjatów. Oni mają bardzo dużo genów arabskich. Całkiem na zachodzie, w Papui, żyją absolutnie najbardziej czarne ludy świata. Nie ma takich czarnych ludzi nigdzie na świecie. I najbardziej dzikie ludy świata. To są Papuasi, którzy są ludami właśnie wewnątrz Papui tak dzikimi, że w zasadzie oni jedyni nie przyjęli jakby koncepcji państwa indonezyjskiego, bo oni w ogóle nie mają koncepcji państwa. Odkryto niedawno plemię żyjące właśnie w Papui na poziomie kamienia gładzonego, czyli to jest następna epoka po kamieniu łupanym. To sięgamy w przeszłość 8000 lat. To jest niewiarygodne.
Duża część twojej książki poświęcona jest właśnie kanibalom na przykład.
No tak, to właśnie w Papui. Jak już opowiadamy o Papui, to właśnie powiedzmy może o tym. Rzeczywiście to są ludzie, którzy ciągle uprawiają kanibalizm. I to nie jest kanibalizm wynikający tylko i wyłącznie z głodu. Chociaż także, dlatego że w głębi dżungli, no nie jest tak łatwo o mięso. Oni żyją z takiej mąki sagowej, to znaczy trą drzewa sagowe, jak się potrze, to jest miękkie drzewo, jak się potrze i wysuszy, to jest powstaje taka mączka i z tej mączki piecze się placki. Do tych placków wrzucają różne larwy, które tam żerują na drzewach, jakieś robaki i w ten sposób mają jakby białko. Białko człowieka jest jeszcze cenniejsze, ale tak naprawdę zjada się ludzi ze względów rytualnych. Oni w tym widzą pewien głęboki sens swojego istnienia, bo zjadają na przykład przodków po to, żeby przejąć ich, no my byśmy powiedzieli geny, prawda, ale przed to, żeby przejąć
ducha,
ich historię.
Ducha, siłę, moc, historię, tak?
Tak, żeby przejąć ich historię. No my mamy własną historię, mamy książki, oni tego nie mają, więc oni w ten sposób jakby przekazują coś z pokolenia na pokolenie. Zjadają wrogów, żeby przejąć ich moc i siłę. Zresztą nie tylko oni, bo także żyjący zupełnie gdzie indziej na wyspie Borneo, Dajakowie, wciąż zjadają serca zabitych wrogów.
To są niesamowite obrazki z twojej książki. Opisujesz, jak to jegomość tam otwiera skrzynię, a w skrzyni pełno czaszek.
No tak, to właśnie przeskoczyliśmy teraz tak ładnie, zgrabnie na Borneo, gdzie żyje lud Dajaków. To są łowcy głów dawni. Kto czytał Tomka Szklarskiego, to słyszał o ludach, którzy są łowcami głów. I rzeczywiście tych łowców głów w Indonezji jest wielu, nie tylko plemię Dajaków.
No bo oni opowiadają ci współczesne historie.
No tak, opowiadają mi współczesne historie. Ja spotkałem wodza Dajaków, nazywał się Selong, który sam zabił 5 wrogów, ściął im głowy i do dzisiaj trzyma je w takim niewielkim jakby gołębniku przed swoim własnym domem i kiedy poprosiłem, żeby pokazał, to wszedł po prostu na ten słup, wyjął te czaszki i pokazał i mówi, bierz, no ja tak z taką niepewnością, mówi, nie bój się, weź, to głowy moich wrogów przecież. Ale także w czasie tych walk, które się toczyły w 2001 roku, czyli całkiem niedawno on właśnie tych swoich wrogów zabijał, to zjadano także serca tych wrogów. Zjadali to młodzi wojownicy, ponieważ kto zje serce wroga, staje się niezwyciężony. Chociaż Dajakowie już są ludźmi cywilizowanymi, nie są to jak Papuasi, do których nie dotarła w ogóle cywilizacja, ale są ludźmi już, którzy jak się do wioski dajackiej wjeżdża, to się widzi ludzi w t-shirtach, widzi się ludzi w dżinsach. Natomiast wszystko, cała ta obyczajowość, te zasady, te głębokie przekonania w nich zostały. Nie są tak jak Papuasi, nie chodzą nago z kotekami tylko na członkach, ale po prostu ubierani są już po europejsku, ale wnętrze ich zostało takie same jak było 100 czy 200 czy 500 lat temu.
Światłowców głów czy kanibali, on istnieje, tylko jest zamknięty, tak?
Tak, on istnieje bardzo wyraźnie. My dotarliśmy do Papuasów, którzy zjadają innych ludzi. Ja widziałem wodza.
Kupiliście się świnią, tak?
No, to w ogóle jest cała historia, dotarcie do tej wioski, dlatego że musieliśmy się wkupić do tej wioski. Posłaliśmy takiego półdzikiego Papuasa, półdziki dlatego, że on mówił po indonezyjsku, w związku z tym mieliśmy szansę jakoś porozumiewać się z nim. On dzień wcześniej do tej wioski głębi dżungli zaniósł takiego niewielkiego świniaka. Świnie są bardzo cenne w Indonezji, właśnie wśród papuasów. Bardzo cenne są, właściwie jest środkiem pieniężnym. Za świnie na przykład kupuje się żonę. Średnia żona dwie świnie, a bardzo dobra 10 świń. To tak przy okazji. I otóż ten papuas zaniósł te świnie i myśmy następnego dnia dotarli do tej wioski. Kiedy zbliżyliśmy się do wioski, na takim wysokim 10-metrowym słupie zobaczyliśmy takie bocianie gniazdo, na którym stał wojownik pilnujący, czy ktoś nie zbliża się do wioski. Przeciągłym okrzykiem dał znać, około 20 wojowników wybiegło z tej wioski z dzidami na nas. No, to był moment taki przerażający, ale na szczęście okazało się, że ten nasz pudziki papuas wybiegł im naprzeciw i poinformował, że to właśnie my jesteśmy, na których przyjazd oni się zgodzili. No i dzięki temu mieliśmy możliwość wejścia do wioski, poznania ich życia. Spędziliśmy z nimi cały dzień, obserwując ich życie, ich zasady funkcjonowania. No i tam też dowiedzieliśmy się właśnie o tym kanibalizmie, a nawet poznaliśmy człowieka, który uprawiał kanibalizm. To był wódz tej wioski.
Który mówił wam, jak smakuje ludzkie mięso?
On tego nie mówił, ponieważ dla nich to jest takie coś zupełnie normalnego. Natomiast on był chory na chorobę kuru. Choroba kuru to jest taka choroba ludzka jak choroba wściekłych krów. To znaczy wskutek zjedzenia ludzkiego mięsa, wskutek nacierania się ludzkimi płynami, które powstają przy mumifikowaniu ludzi, bo tam się mumifikuje jeszcze ciągle takich wybitnych wojowników, zasusza się ich, kapie tłuszcz z człowieka, bo to się po prostu jakby na takim rusztowaniu
wejdzie. Bardzo fajna rozmowa na miłe popołudnie.
I oni ten tłuszcz zjadają też, albo nacierają tym tłuszczem twarzy. Priony ludzkie przenikają do mózgu człowieka, to trwa około 20 lat, ale potem zaczyna się ta choroba kuru po 20 latach. To jest straszna choroba. Najpierw bolą wszystkie mięśnie, ręce, nogi. Potem człowiek ma już coraz większe problemy ze wstaniem, a w końcu zaczyna się niewiarygodnie śmiać albo płakać. Dlatego ta choroba nazywana jest czasami śmiejąca się śmierć. I potem się umiera. Ten nasz wódz był w takiej pierwszej fazie tej choroby i jego już wszystko bolało. Zresztą bardzo dziwnie zareagował, bo żona mojego przyjaciela, z którym byliśmy tam, dała mu tabletkę. Przeciwbólowe mu przeszło, on powiedział, że on już wyzdrowiał. Ona mu chciała zostawić następne tabletki na przyszłość, bo to przecież tylko chwilowo pomaga. On mówi, że on już nie potrzebuje, bo on już wyzdrowiał, on już jest zdrowy. Patrzył na niego jak na wielką szamankę oczywiście. Ale właśnie ten człowiek był takim klasycznym kanibalem. No, przy nas zjedzono na szczęście tylko tą świnię, którą żeśmy przywieźli. Ale to też było bardzo ciekawe, ponieważ to była cała wielka uroczystość całej wioski. Taka wioska jest niewielka, ona liczyła może 120-130 papuasów. Zbudowano specjalny piec, tak zwany piec świński. To polega na tym, że wykopuje się w dół, z ogniska zabiera się takimi szczypcami drewnianymi, wielkimi, półtorametrowymi, gorące kamienie, wrzuca do tego dołu, przykrywa te kamienie trawami, ziołami, na to układa mięso, potem znowu zioła, trawy i kolejna warstwa mięsa. Wreszcie pokrywa się to znowu kamieniami, zamyka ten piec całkowicie. I po jakiejś godzinie, ja nie wiem, jak to nazwać, czy to mięso jest ugotowane, czy upieczone, w każdym bądź razie ta świnka była gotowa i wtedy zaczęła się uroczystość całej wsi. Jedli najpierw mężczyźni, a potem odpadki jadły kobiety.
A wy? Na którym miejscu byliście?
My nie byliśmy w ogóle na żadnym miejscu. Oni nie wpadli na to, żeby w ogóle nas poczęstować tym mięsem. Zresztą to wszystko wyglądało tak strasznie okropnie dla nas, nie do pojęcia, że właściwie nawet nie mieliśmy ochoty. Natomiast obserwacja była niezwykła, bo na przykład potem ten chory wódz brał pozostawione przez mężczyzn i chłopców kawałki mięsa czy kości i roznosił i rozdawał kobietom. Wszystkie kobiety mieszkają wspólnie w jednym długim domu, razem ze zwierzętami, z tymi świnkami oczywiście, które notabene karmią kobiety piersiami własnymi. Małe prosiaczki karmią własnymi piersiami, bo świnia jest, jak powiedziałem, bardzo cenna. To jest w zasadzie pieniądz w tamtym świecie. Za ten pieniądz kupuje się żonę, ale można kupić różne inne rzeczy. Świnie rzadko zjadają. No, tą zjedli, bo jakby to była taka szczególna uroczystość. No, a natomiast mężczyźni mieszkają w pojedynczych, małych takich chatkach. No i mężczyźni zwykle mają kilka żon, dlatego że kobieta, która urodzi dziecko, przez taki czas, jaki karmi dziecko, a to trwa czasami 3-4 lata, nie dopuszcza mężczyzny do siebie. W związku z tym mężczyzna musi mieć w tym czasie inną żonę. No, jak wszystkie mają dzieci, to musi mieć kolejną żonę, więc wyobraźmy sobie, ile on tych świni musi zdobyć. A te świnie są drogie, to bardzo drogie.
I tak z tobą od wyspy do wyspy można by w nieskończoność, ale jak ty organizujesz tego rodzaju wyprawę? Bo jedziecie w gronie znajomych, starszych powiedzmy, albo ludzi w sile wieku.
No właściwie nawet można starszych powiedzieć, bo wszyscy są już w takim wieku, po sile wieku.
To jest kwestia... bardziej 60, tak?
Tak. To jest dosyć trudne do zorganizowania. Trzeba bardzo dobrze znać już ten kraj, dowiedzieć się o nim wiele. W przypadku Indonezji ja miałem ogromnie ułatwione zadanie, dlatego że w Indonezji mieszka mój przyjaciel Piotr Śmieszek, który tam mieszka od wielu lat, ożenił się z Indonezyjką, mają dwójkę wspaniałych dzieci, które zresztą przepięknie mówią po polsku. I Piotr był jakby takim naszym przewodnikiem i dzięki temu też ta książka mogła być taka bardzo pełna.
Widziałem, że 75 tysięcy lat temu wybuchł jeden z wulkanów indonezyjskich. Wybuchł tak, że właściwie zniszczył życie na całej planecie.
No to prawda. My pamiętamy i wiemy o wybuchu wulkanu Krakatau w 1883 roku. To był straszny wybuch. Zginęło setki tysięcy ludzi prawdopodobnie, bo mówi się o 50 tysiącach, ale wówczas co prawda było mniej ludzi na świecie i mniej ludzi w Indonezji, ale bez wątpienia zginęło wówczas więcej ludzi. To był wybuch, którego hałas, który spowodował hałas, proszę zauważyć, proszę słuchać uważnie, miliard razy głośniejszy od wybuchu bomby atomowej. Pyły wulkaniczne, gazy poleciały na wysokość 27 km do góry. Wokół zapadła noc. I to był wybuch wulkanu Krakatau. Straszliwy, który robi na nas kolosalne wrażenie. Ale prawdziwą hekatombą był wybuch wulkanu Toba na Sumatrze bardzo dawno temu. 74 tysiące lat temu. Niewiele brakowało, żebyśmy jako ludzkość nie istnieli. Dlatego, że ten wybuch spowodował ochłodzenie temperatury na całej kuli ziemskiej o 20 stopni. Znaczna część kuli ziemskiej pokrył pył wulkaniczny. Wokół wulkanu było tego pół metra. Nieco dalej, na przykład na kontynencie azjatyckim, 15 centymetrów. A wreszcie świata 1 centymetr, pół centymetra. Ale 2 milimetry wystarczają, żeby zabić całkowicie życie. Wówczas, jak twierdzą naukowcy, przeżyło około 10 tysięcy ludzi na całej kuli ziemskiej, a niektórzy twierdzą, że zaledwie 1000 ludzi. Więc najprawdopodobniej wszyscy pochodzimy z tego maleńkiego grona ludzi, którzy wówczas przeżyli. To była największa katastrofa w takich historycznych czasach. To była katastrofa, która mogła zniweczyć całkowicie życie na Ziemi. I ten wulkan podobno ma wybuchnąć za 300 tysięcy lat ponownie, ale w tej chwili jest tam już bardzo gorąca ziemia. Domy mają gorącą ziemię, wszystko drży. No nie daj Boże, żeby ten wulkan wybuchnął. To by była straszliwa katastrofa.
Taka to właśnie trochę przerażająca, taka to właśnie piękna i przerażająca jednocześnie. Jest książka Wyspy Niepoliczone Tadeusza Wieckiego, za którą bardzo, bardzo dziękuję, bo czytało mi się z wielką przyjemnością i dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję bardzo.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.